Farmville to usługa, a nie produkt z pudełka WYWYAD. 27 maja 2010 13.07. Dlaczego ludzie są skłonni wymienić swoje ciężko zarobione pieniądze na wirtualne sadzonki, motykę albo na prezent w postaci obrazka złożonego z kilku pikseli? Na te i inne pytania odnośnie gier społecznościowych jak, na przykład, Farmville czy Mafia Wars, odpowiada Sebastian Barabanow, CEO, Fabryka Gier. Według Sebastiana Barabanowa Polacy wciąż nie są skłonni płacić za dobra wirtualne, bo po co marnować pieniądze na granie, w szczególności jeśli gra tego nie wymaga. Nie jest to dobra wiadomość dla deweloperów, którzy kierują swoje produkcje na nasz rynek i ciekawe jak poradzi sobie z tym problemem nasza klasa, która wkrótce ma wprowadzić social games dla swoich użytkowników. Inaczej całkiem ma się sytuacja w USA, gdzie średni miesięczny przychód z gracza waha się pomiędzy 0,25 dolara a 2,5 dolara, ale to jeszcze nic. Najciekawiej jest w Azji, gdzie dobra wirtualne zaczynają pochłaniać coraz większą część domowego budżetu, a ich posiadanie stało się elementem kultury. Gra społecznościowa nie jest produktem, a usługą. Dlatego moment uruchomienia gry jest początkiem pracy. Potem trzeba taką usługę nieustannie monitorować i analizować zachowania użytkowników, utrzymywać ich zainteresowanie, ulepszać i oczywiście inwestować. Gry mogą przyjmować budżety rozpiętości 50 tysięcy dolarów, 400 tysięcy dolarów. Ile powinien liczyć zespół pracujący przy stworzeniu gry społecznościowej? Według Barabanowa optymalna wielkość to około 11 osób. Przy Farmville pracowało 6 deweloperów, 2 grafików i 3 producentów / projektantów. Sebastian Barabanów od 2005 jest właścicielem i menedżerem w Fabryce Gier, jednej z największych polskich firm zajmujących się produkcją gier społecznościowych. Poniżej pełny zapis naszej rozmowy. Sebastian Barabanow będzie też dzielił się swoją wiedzą podczas konferencji Internet 2K10. Organizatorem jest, jak co roku, Internet Standard. Czym właściwie jest gra społecznościowa, czym różni się od na przykład gry przeglądarkowej i dlaczego w okresie ostatnich kilku lat tego typu gry zdobyły sobie tak wielkie uznanie? Sebastian Barabanow. Termin gra społecznościowa jest obecnie używany bardzo nieprecyzyjnie i z reguły oznacza kolokwialny zamiennik dla określenia gra na facebooku / myspace. Prawda jest taka, że gry społecznościowe istniały już od dawna w postaci gier planszowych, MMO, niektórych gier multiplayerowych. Termin ten także funkcjonuje na urządzeniach mobilnych. Społecznościowość gry nie jest bowiem związana z platformą, ale faktem tworzenia kontekstu dla interakcji międzyludzkiej. Powszechne używanie zawężonego znaczenia terminu social games jest wywołane niezwykłą popularnością, jaką zdobyły gry w sieciach społecznościowych social networks, a także rozmiarem biznesu, jaki został wokół nich zbudowany. Jeśli chodzi o różnicę tych specyficznych gier w stosunku do wszystkich pozostałych rodzajów gier społecznościowych, na przykład MMO, multiplayer polega na tym, że nie tworzą one skupionej wokół gry społeczności, a wpisują się już w istniejącą i wykorzystują zbudowane w niej zależności. Dla gracza oznacza to, że gra on ze znajomymi i przyjaciółmi, których posiada w swojej sieci społecznościowej, a nie ma są przypadkowych, nieznajomych osób, a to znacznie pogłębia i uatrakcyjnia zabawę. Zyski największych deweloperów w branży social games, firm jak Zynga, Rocio oraz Playfish wliczone są w dziesiątkach i setkach milionów dolarów. Na czym właściwie te firmy zarabiają? Gry społecznościowe online, a więc także tradycyjne MMO, są z nielicznymi wyjątkami z założenia darmowe. Przychody tych gier pochodzą z niewielkiego procenta graczy, którzy są gotowi zapłacić pieniądze za przywileje lub dodatkową zawartość w grze w postaci tzw. dóbr wirtualnych, virtual goods. Takie dobra mogą być czymś, co da przewagę taktyczną graczowi, pozwoli pewne rezultaty w grze uzyskać szybciej, na przykład odblokować wcześniej budynek, szybciej zaorać pole na wirtualnej farmie lub mieć jedynie wartość prezentacyjną, śmieszny strój, fantazyjna tapeta do domku, okazalej wyglądający pojazd. Deweloperzy wykorzystują tutaj ludzką chęć zabłyśnięcia i pokazania się, taką samą, którą wykorzystuje się w tradycyjnej reklamie przy sprzedaży produktów luksusowych. Chęć ta w kontekście gier społecznościowych jest bardzo silna, jako że widownią dla użytkownika i jego poczynań jest grono jego znajomych i przyjaciół. Konwersja użytkowników niepłacących do płacących jest jednym z najważniejszych parametrów, którymi interesują się deweloperzy i często przesądza o biznesowym sukcesie danego tytułu. Stworzyć grę, w którą będzie grała duża liczba użytkowników, jest dopiero połową szczęścia, ale stworzyć taką, w której zobaczą oni wartość, za którą są gotowi włożyć pieniądze, to jest ostatecznym celem wysiłków wszystkich firm tworzących social games. Dlaczego ludzie są skłonni wymienić swoje ciężko zarobione pieniądze na wirtualne sadzonki, motykę albo na prezent w postaci obrazka złożonego z kilku pikseli? Temat dóbr wirtualnych jest bardzo szeroko badany i analizowany przez psychologów i socjologów. Jako że wartość tego rynku systematycznie rośnie w ogóle, szacunku Finesi The Virtual Goods.com w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych wyniesie on 1,6 miliardy dolary. W stosunku do szacowanego 1 miliardy w 2009. Mówi się o trzech składowych, które z psychologicznego punktu widzenia czynią z dobra wirtualnego faktyczną wartość w oczach użytkownika. Ów kilkupikselowy obrazek, który jest reprezentacją wirtualnego dobra i po prostu może cieszyć około fakt kupowania lub wręczania danego konkretnego dobra, będący reprezentacją naszych wyborów i wartości, fakt posiadania go, a tym samym budowania pewnego prestiżu w kontekście najbliższej grupy społecznej użytkownika. Użytkownicy gier społecznościowych podlegają obecnie takim samym naciskom i zachętom jak każdy z nas na zakupach w hipermarkecie. Organizowane są promocje, specjalne oferty, a także sezonowa sprzedaż dóbr okolicznościowych, która zwykle zwielokrotnia zyski deweloperów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, Halloween czy amerykańskiego Super Bowl. Część użytkowników faktycznie daje się skusić, chociaż muszę przyznać, że jednak dla większości myśl o zakupie dóbr wirtualnych jest jeszcze zbyt egzotyczna. Wyjątkiem może jest jedynie Azja, gdzie dobra wirtualne zaczynają pochłaniać coraz większą część domowego budżetu, a ich posiadanie stało się elementem kultury. Ile miesięcznie za usługi w grze społecznościowej skłonni są zapłacić gracze z USA, a ile z Polski? Obecnie nie ma miarodajnych danych dla Polski. Znają je może jedynie deweloperzy tacy jak Zynga, u których udział naszych lokalnych graczy w całościowym gronie odbiorców jest wystarczająco duży, by takie dane szacować. Patrząc jednak na nasze własne doświadczenia i obserwacje, Polacy nie są skłonni płacić za dobra wirtualne i wciąż dominuje u nas nastawienie, że nie ma sensu marnować pieniędzy na granie, w szczególności jeśli gra tego nie wymaga. Jeśli chodzi o graczy w Stanach Zjednoczonych, wskaźnik ARPU, średni dochód z gracza average revenue per user, zależnie od rodzaju gry zawiera się pomiędzy 0,25 a 2,5 dolary. Najwyższe wskaźniki uzyskują gry hazardowe, głównie poker, pośrodku stawki są gry RPG 1,5 dolary, zaś najniżej minigry logiczne, arcadets. Jaki typ gry jest najbardziej popularny na serwisach społecznościowych? Najbardziej popularne aplikacje to gry casual, adresowane są do szerokiego grona użytkowników. Szczyt listy wciąż zajmuje gra Farmville, należąca do gatunku gier farmerskich Farming Games, w których gracz tworzy własną plantację warzywną, uzyskując na to środki z hodowli i sprzedaży roślin oraz zwierząt. Na kolejnych miejscach znajduje się Texas Hold'em, znak zapytania M-Poker, Treasure i źle połączenie poszukiwania skarbów z grą farmerską, Cafe World, gra typu management, w której gracz zarządza własną restauracją, Mafia Wars Role Playing Game, gdzie gracz wciela się w postać mafioza i wreszcie Petville, opieka nad wirtualnym stworzonkiem. Powyższe tytuły reprezentują najbardziej dominujące gatunki gier na Facebooku, a wszystkie zostały stworzone przez jednego dewelopera, firmę Zynga. Jest to w tej chwili niekwestionowany lider w social games. Chwalicie się, że w waszą grę Brain Budnies, sprawdzająca M. In. Możliwość logicznego myślenia o gracza. W ciągu 3 miesięcy zagrało 6 miliony internautów. Ile kosztowała produkcja gry? Ewentualnie ile kosztuje średnio wyprodukowanie gry społecznościowej? Przede wszystkim należy pamiętać, że gra społecznościowa nie jest produktem, a usługą. Nie ma takiego momentu, w którym pakuje się ją w pudełko, wysyła do sieci dystrybucyjnej i liczy zyski. Wręcz przeciwnie, moment pierwszej publikacji gry launchu jest dopiero początkiem pracy. Większość deweloperów po uruchomieniu gry, jeśli spełniła ona wstępne oczekiwania co do zainteresowania graczy, zwiększa bardzo liczebność zespołów roboczych, które kontynuują pracę nad jej rozwojem. Pojawiają się analitycy i product managerzy, których zadaniem jest nieustanne monitorowanie danych o zachowaniach użytkowników w grze, wymyślanie nowych rozwiązań, usprawnień i funkcjonalności, które nie tylko utrzymają zainteresowanie istniejących użytkowników, ale będą stymulować pojawianie się nowych. Jeśli chodzi natomiast o budżety, jakie gry mogą przyjmować, to ich rozpiętość jest ogromna. Większość tytułów społecznościowych czas produkcji i podstawowej wersji zamyka się w przedziałach 50,000-400,000 dolary, ale te największe mogą pochłaniać budżety nawet dwa razy większe w ciągu jednego roku ich działania. Produkcje typu WoW czy Wiedźmin zajmują wiele lat. Ile czasu czasu zajmuje produkcja gier społecznościowych. Gry społecznościowe da się tworzyć z punktu widzenia technologicznego niezwykle szybko. Adobe Flash, który stoi za większością in-game znak zapytania ów gier facebookowych, jest platformą bardzo efektywną, jeśli chodzi o wdrożenia, i relatywnie elastyczną. W związku z tym czas pracy nad grą głównie zależy od tego, na ile konkretną i trafną wizję swojej usługi ma deweloper w momencie przystępowania do pracy. Zynga chwali się, że pierwsza wersja Farmville znak zapytania powstała w ciągu 5 tygodni pracy 11-osobowego zespołu i uważam ten wynik za jak najbardziej wiarygodny. Z drugiej strony, znam tytuły o podobnym stopniu skomplikowania, których stworzenie zajęło kilkakrotnie więcej czasu. Ile liczy sobie przeciętny team deweloperski pracujący nad grą społecznościową? To zależy od dewelopera, jego strategii, zasobów, a przede wszystkim zgrania zespołu. Team, jakiego użyła Zynga do stworzenia Farmville znak zapytania A, składał się on z 6 deweloperów, 2 grafików i 3 producentów / projektantów. Przypuszczalnie jest mniejszy od zespołów, które budowane są przez nich obecnie, ale ja uważam tą wielkość za optymalną. My z reguły tworzymy zespoły nieco mniejsze, ale skupiamy się na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu ich czasu, co rzadko ma negatywne przełożenie na czas realizacji. Jak wspomniałem, wielkość zespołu może po uruchomieniu gry znacznie wzrosnąć kilku, a nawet kilkunastokrotnie. I myślę, że gdyby zsumować wszystkie osoby w Zyndze pracujące nad rozwojem Farmville znak zapytania A, ich początkowy zespół byłby jedynie kroplą w morzu. Z jakimi problemami technicznymi wydajność serwerów, łacza i tym podobne, wydajność aplikacji, borykają się deweloperzy gier? Jednym z największych wyzwań jest zbudowanie wydajnej i łatwo skalowalnej architektury serwerowej, która w razie sukcesu gry będzie mogła szybko i bez utrudnień dopasować się do obciążenia generowanego przez grających. Przypomnę, że w przypadku czołowych aplikacji mowa o ruchu rzędu 22 miliony graczy dziennie Farmville, ale nawet mniejsze tytuły, szczególnie w momencie, gdy liczba użytkowników przekroczy masę krytyczną i zacznie szybko rosnąć, potrafią bardzo mocno obciążyć serwery. Kolejnym problemem jest wydajność aplikacji. Użytkownikami gier społecznościowymi nie są hardcore gamers posiadający sprzęt skonfigurowany pod gry wideo, ale zwykli zjadacze chleba, oddający się rozrywce na komputerach biurowych oraz netbookach. Jako że Flash jest platformą bez wsparcia sprzętowego, a rodzaj i ilość przetwarzanych danych może przeciążyć najbardziej wydajny procesor, deweloperzy ogromną ilość czasu poświęcają na dopracowywanie silników gier, by mogły dotrzeć one do jak najszerszego grona odbiorców. Niektóre z rozwiązań, jakie pojawiły się w najnowszych tytułach, zadziwiają pomysłowością w obejściu tego problemu i zbudowaniu jak najatrakcyjniejszej rozrywki bez przeciążania komputerów graczy. Jaką część z zarobionych przez dewelopera pieniędzy pobiera platforma społecznościowa, jak Facebook czy i5? Facebook niedawno bardzo zainteresował się uczestnictwem w przychodach generowanych z gier publikowanych na ich portalu i obecnie wykonuje konkretne ruchy zmierzające do pobierania 30% udziału dla siebie. Narzędziem mają tutaj być Facebook Credits, uniwersalna waluta, która najprawdopodobniej będzie obowiązkowa dla wszystkich gier i aplikacji publikowanych na tym portalu. Kontrolując sprzedaż Facebook Credits, platforma będzie w stanie łatwo wpasować się w łańcuch przepływu pieniędzy pomiędzy graczem a dostawcą gry. Czy darmowe gry społecznościowe mają szansę stać się większym rynkiem niż sprzedawane w sklepie gry komputerowe i konsolowe? A może już tak się stało? Jeśli chodzi o rozmiar rynku, gry społecznościowe już teraz docierają do znacznie większej ilości użytkowników niż gry pudełkowe. Głównie dzięki temu, że podbiły serca osób nie będących wcześniej graczami. Wynik 82 miliony grających, jaki w szczytowym okresie uzyskała gra Farmville, jest nie do powtórzenia przez jakikolwiek tradycyjny tytuł. Najlepiej sprzedający się tytuł pudełkowy Wii eSports, dzięki dołączeniu go do konsoli Wii, uzyskał 63 miliony. Gry sprzedawane samodzielnie rzadko kiedy przekraczają 20 miliony sprzedanych kopii. Trend przyrostu użytkowników gier społecznościowych przypuszczalnie nadal będzie rosnący, chociaż najprawdopodobniej będą oni rozdzieleni pomiędzy większą ilością tytułów. Rynek dąży do nasycenia, podaż nowych tytułów jest coraz większa, a szczytowy okres zainteresowania danym tytułem jest coraz krótszy. Jeśli chodzi o wartość rynku, sprzedaż dóbr wirtualnych pozostaje wciąż ułamkiem ogólnej sprzedaży w sektorze gier wideo i nie sądzę, by kiedykolwiek mogło się to zmienić. Duże znaczenie ma fakt, że zakup tych dóbr jest dobrowolny, a obrót generowany przez niewielki procent grających. Czy czujecie zagrożenie ze strony majorsów takich jak EA czy Activision / Blizzard? Raczej nie. Wiele dużych firm spogląda z zainteresowaniem na rynek gier społecznościowych, jednak większość z nich nie do końca rozumie fenomenu i specyfiki tego gatunku. Przejęcie jednej z 3 największych firm facebookowych przez brytyjskiej firmy Playfisk, bezprecedensowa transakcja wartości 400 miliony dolarów, była jak do tej pory jedynym zdecydowanym ruchem ze strony dużych wydawców i prawdę powiedziawszy do tej pory nie zaowocowała żadnymi konkretami w postaci pojawienia się mocnych tytułów społecznościowych wykorzystujących marki należące do EA. Póki co gry społecznościowe bywają wykorzystywane jako wsparcie marketingowe dla tytułów konsolowych, na przykład Dante znak zapytania S. Interno, ale rezultaty tych działań nie napawają optymizmem. Jeśli spojrzeć na fakt, że wszystkie wiodące firmy deweloperskie na Facebooka i MySpace od pierwszego dnia istnienia skupiały się tylko i wyłącznie na grach społecznościowych i nie posiadają wcześniejszej historii i produkcji jakichkolwiek innych gatunków, świadczy to o unikalności tego rynku i specjalizacji, jakiej on wymaga. Możliwe, że kłam temu zada zbliżająca się premiera gry Civilization Network, stworzonej przez weterana branży Sida Meiera. Z pewnością interesująca będzie odpowiedź na pytanie, czy tak doświadczony, specjalizujący się w tradycyjnym modelu grania projektant będzie potrafił zawojować Facebooka i zdobyć zainteresowanie graczy, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z kultową cywilizacją. Gry społecznościowe zamierza wprowadzić także nasza klasa. Postawiono wyłącznie na zagranicznych deweloperów. A może gry społecznościowe na NK powinny uwzględniać jakąś polską specyfikę? Szczerze mówiąc, trudno jest zgadywać, jak miałaby taka specyfika wyglądać i czy przełożyłaby się na większe szanse odniesienia sukcesu. Ja osobiście wierzę, że na rynku internetowym jedynie zasadne jest myślenie globalne, szczególnie w sytuacji, gdy to gracze z Ameryki Północnej i Azji generują większość zysków na rynku dóbr wirtualnych. Najbardziej podstawowe uwzględnienie specyfiki lokalnej w postaci tłumaczeń zawartości gry z języka angielskiego na język np. polski daje pewną przewagę, szczególnie w pozyskaniu polskich, niedzielnych graczy, ale po pierwsze to nie ci gracze będą generować zasadnicze przychody w grze, a po drugie równie dobrze polską wersję gry można umieścić na już spolszczonym Facebooku, który z dnia na dzień rośnie w naszym kraju w siłę. Jaka jest przyszłość gier społecznościowych? Czy ich popularność to tylko chwilowa moda? Samo zjawisko social gamingu i jego popularność w moim przekonaniu będzie się tylko umacniać, raz przekształceni w graczy, zjadacze chleba. Raczej nie porzucą nowego, wciągającego hobby. Warunkiem jest innowacja, która powinna w większym zakresie i intensywności pojawić się w grach, aby podtrzymywać zainteresowanie i pogłębiać doświadczenia płynące z gry. W dobie rosnącej roli internetu w codziennej komunikacji z bliskimi i przyjaciółmi, gry społecznościowe, które są jeszcze jednym świeżym i ciekawym kanał interakcji pomiędzy ludźmi, raczej znajdą swoje stałe i trwałe miejsce. Czy w przyszłości będzie przeważał model bezpłatnych czy płatnych gier społecznościowych? Czy więcej pieniędzy będzie z itemów w grze czy z abonamentu? Nie sądzę, żeby model abonamentowy kiedykolwiek przyjął się grach na portalach społecznościowych. Jest on rzadkością nawet w przypadku dużych gier na PC i konsole i wymaga ogromnej motywacji i przywiązania ze strony gracza do danego tytułu. Przy powszechnej wśród gier społecznościowych wtórności pomysłów i klonowania, gracze raczej sięgną po inny tytuł niż zdecydują się wydawać w sposób stały pieniądze. Pana prezentacja na konferencji Internet 2K10 zatytułowana jest czwarta fala trzeciej fali. Jak będzie wyglądała ta fala? Po trzech etapach w ewolucji gier społecznościowych od aplikacji typu Of the Overwinds poprzez PHP-owe gry RPG aż do pojawienia się flaschowych appointment games. Nasilająca się stagnacja w innowacyjności tytułów musi doprowadzić do powstania nowych gatunków gier. Zbliża się czwarta fala w social gamingu i jej kierunek może być wytyczony przez zmiany w obrębie samego projektowania gier lub też sposobu wykorzystania platformy społecznościowej. Obecnie sytuacja na rynku gier społecznościowych zmienia się diametralnie. Z jednej strony hipienci i MySpace ciężko pracują, by podkopać dominację Facebooka na rynku gier, a z drugiej zaogniający się konflikt pomiędzy samą platformą Facebooka a największym deweloperem gier na tą platformę. Firmą Zynga zmierza w kierunku powstania zupełnie nowej platformy gier społecznościowych, wykorzystujących Facebooka jedynie jako portal przekierowujący dla potencjalnych graczy. Social gaming może także przyjąć zupełnie odmienną, oderwaną od samych portali formę. Szerzej o tych przewidywaniach opowiem podczas 2K10, na którą serdecznie Państwa zapraszam.